7:49, proszę Państwa, to jest czwarty raz, kiedy w tym poranku popełniam błąd polegający na spojrzenie na niewłaściwy zegarek. Czyli jest za 7:50, spokojnie, jeszcze wszyscy zdążą do pracy pojechać. Andrzej Kęsbok, szanowny pan wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, również spojrzał na zegarek, czy godzina się zgadza. Zgadza się. Mieliśmy taki przed chwilą skrót poglądów wolnorynkowych skrajnych, nie zwracających uwagę na to, że od Adama Smitha minęło już 200 lat i nie zwracających uwagę na to, kto naprawdę jest beneficjentem zmian, które się promuje. A może zwracający, ale nie mówiący o tym głośno, tego nie wiemy. Andrzej Kęsbok był wczoraj na zjeździe, na kongresie republikańskim.
Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak, ale może zacznijmy od trochę lżejszego tematu, skoro padło słowo zegarek. To chciałem tylko przypomnieć, że Fundacja Republikańska od lat postuluje zniesienie tej zasady zmiany czasu z letniego na zimowy, z zimowego na letni. Fundacja opublikowała raport kilka lat temu, który to, jaki jest koszt społeczny i brak
zysków ekonomicznych. Ale powinniśmy mieć wtedy letni, czyli ten o godzinę do przodu w stosunku do należącego nam czasu z naszej strefy, czy też zostajemy przy czasie zimowym, który jest czasem naturalnym, zgodnym z astronomicznymi parametrami położenia naszego kraju?
No, przy czasie zimowym, czyli czasie astronomicznym. Natomiast wracając do Kongresu Republikańskiego, miał wczoraj miejsce, było dużo dyskusji, tak jak zawsze. Była duża i bogata część programowa. Oczywiście zagadnienia krążyły wokół tej podstawowej kwestii, nazwijmy to gospodarczo-politycznej, która jest taką kwintesencją republikanizmu. Czyli państwa postrzeganego jako gwarant czy strażnik dobra wspólnego. A z tego wywodzą się cały szereg bardziej szczegółowych kwestii, które również wczoraj były dyskutowane. Czyli pierwsze pytanie, ile państwa w gospodarce, uszczelnianie i tak dalej, należy ciągnąć jak najgłębiej i, mówiąc kolokwialnie, dociskać tych przedsiębiorców, czy wielkie korporacje, czy też pozwolić na nieco swobodniejszy sposób. I tutaj były bardzo ciekawe wypowiedzi zarówno prawodawców, jak i przedsiębiorców. Drugi temat, czyli kwestia obronności, zagrożeń obronności, dostępu do broni, z bardzo ciekawym wykładem profesora z Akademii Sztuki Wojennej, gorącego orędownika możliwości szerokiego udziału społeczeństwa, obywateli w obronie swojego kraju w przypadku zagrożeń. Następnie dyskusja na temat imigracji. Tego, jakiej imigracji Polska potrzebuje i jak ją prowadzić. A wreszcie dyskusja na temat pewnego pragmatyzmu, czy też wykład na temat pragmatyzmu tego, co to znaczy dobra zmiana w gospodarce i dobra zmiana w praktyce. Że tak naprawdę tu nie chodzi o wielkie słowa, o wielkie spektakularne działania, tylko po prostu o pewną zasadność, normalność, racjonalność, działanie tak jak trzeba, tak jak się powinno działać, bez jakichś tam szczególnych ideologicznych konotacji. I to okazuje się, że zupełnie dobrze działa zarówno w spółkach Skarbu Państwa, w resortach, właśnie w ściąganiu podatków, w bardzo wielu obszarach gospodarczych. Wystarczy po prostu działać tak, jak trzeba.
I to jest oczywiście ideologiczne, czy rząd dobrej zmiany działa tak, jak trzeba?
No, nie chcę wchodzić w buty cenzurującego rząd. Mogę mówić o tych obszarach, które znam, czyli właśnie gospodarczych. Tutaj widzimy, że kierunek jest właściwy. To jest tak, że suma, widzimy, odczuwamy ją na co dzień, suma tych działań jest pozytywna, dlatego że budżet jest bogatszy, więcej pieniędzy do tego budżetu wpływa, również więcej pieniędzy jest wypracowywanych zarówno przez firmy prywatne, jak i firmy państwowe, rolnictwo, no ogólnie przez całą gospodarkę. No wiemy z drugiej strony, że no cały czas trwają wysiłki nad aktywizacją inwestycji. I o ile te wielkie inwestycje, czy właśnie państwowe, czy międzynarodowe są i jest ich wiele, o tyle inwestycje samorządowe, prywatne, one dopiero nabierają tempa. Narzekaliśmy w 2016 roku na brak inwestycji i rzeczywiście wiele działań zostało podjętych, żeby je przyciągnąć, pobudzić i teraz 2017 zaczyna rzeczywiście przyspieszać. Chociaż powiem, że z punktu widzenia firmy, w której pracuję, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, która zarządza drugą i trzecią największą strefą ekonomiczną w Polsce, tą specjalną strefą ekonomiczną, to my tego zatrzymania inwestycji nie widzimy, dlatego że zarówno 2016, jak i 2017 są rekordowe, absolutnie rekordowe pod względem i wartości, i liczby inwestycji lokowanych w strefach ekonomicznych. I na to nie ma wpływu zapowiedź tego, że Polska będzie strefą ekonomiczną, dlatego że inwestorów przyciąga do stref, czy w ogóle do inwestycji, nie tylko kwestia pomocy publicznej, czy obniżek w płaconym podatku dochodowym, ale również po prostu dobra lokalizacja, dobrze uzbrojony teren, przyjazna władza administracyjna i możliwość szybkiego procedowania pozwoleń i inwestycji.
Ja mogę trochę wrzucić kamyczek do ogródka. Chociażby dla mnie taką ważną sferą jest energetyka i niezależność energetyczna. Taką miarą sukcesu, przyszłego sukcesu, być może tego rządu, będzie poza już uruchomieniem gazoportu w Świnoujściu, będzie wybudowanie Baltic Pipe, czyli domknięcie źródeł zaopatrzenia w gaz i uniezależnienie się do 2022 roku od dostaw gazu przez Gazprom. No miałoby to kolosalne znaczenie i dałoby nam taką płaszczyznę ekspansji gospodarczej i w regionie Międzymorza i na wschód, na przykład na Ukrainę. Wtedy wszystkie plany te dobre rozwoju miałyby swoją podstawę. Mielibyśmy stabilną gospodarkę opartą na sektorze energetycznym, który ma zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu. To jest w tej chwili kluczowa sytuacja, a ja ostatnio popadam w taki niepokój, kiedy słyszę polityków, którzy mówią o, że to jest wielki geopolityczny problem i zagadnienie, dlatego że mówiąc tak, zrzucają odpowiedzialność siebie. To Donald Trump, Angela Merkel, ale to nie my. My już tym za mali jesteśmy, żeby się tym zajmować. Nie. To jest głównie nasz polski problem, żeby uniezależnić się energetycznie od Gazpromu, żeby nasze firmy chemiczne na przykład nie były, że tak powiem, na końcu ruskiej rury, jak to było przez komunizm i 25 lat
Możemy
III
RP. Szyderczo powiedzieć, że dzięki Unii Europejskiej właśnie znalazły się na końcu ruskiej rury, tylko nie tej z gazem i ropą, której jesteśmy od dawna, ale tej z surowcami do produkcji nawozów sztucznych, bo dyrektywa kadmowa praktycznie załatwiła dużą część biznesu naszych zakładów azotowych. Ale ponieważ zbliża się za dwie minuty ósma, a mamy w studio Andrzeja Kęsboka, to powiemy taką rzecz Andrzejowi Kęsbokowi, bo może to umknęło, że firma Amazon, szanowny Andrzeju, kupiła sieć Whole Foods, czyli takich zwykłych marketów. Tak, i to jest znak jutrzenka, czy albo jaskółka wiosny w handlu?
To jest bardzo ciekawy ruch, dlatego przede wszystkim, że obie te firmy zwróciły na siebie uwagę. Ja uważam, że Whole Foods Market ma niezwykle ciekawy model biznesu i to była najszybciej rosnąca firma w Stanach Zjednoczonych, detaliczna, jakakolwiek. i jedna z najbardziej rentownych.
Sprzedająca zdrową żywność.
Sprzedająca porządną, dobrą, lokalną, zdrową żywność, ale działająca w dużej skali. I jej kapitalizacja i wycena przez Amazona oraz możliwość obecnie poszerzania oferty dzięki właśnie temu mariażowi jest bardzo ciekawym zmianą paradygmatu w branży spożywczej w Stanach Zjednoczonych.
Ta transakcja postawiła kolejny sektor światowej gospodarki na głowie. Tego dnia, kiedy Amazon ogłosił przejęcie Whole Foods, sprzedawcy żywności, olbrzymie sieci sklepów wielkopowierzchniowych, no straciły wiele procent na swojej wartości i tracą.
No, znaczy, mamy widzimy tutaj takie coś, że ludzie będą zamawiać świeże produkty z marketu Whole Foods przez Amazon i to będzie przywiezione im do domu w paczce.
To nie o to chodzi. Amazon,
jakaś paczka od rolnika, coś takiego tutaj gdzieś dzwoni?
Amazon generuje takie tony gotówki i może po prostu jednocześnie jest właścicielem baz danych klientów, którzy idą do sklepu, więc on może położyć na półkach te produkty, które klient chce, bo wie, co chce klient, i jednocześnie podciąć cenowo konkurencję. Zresztą używa tej strategii w kolejnych sektorach gospodarki. Ogłosił właśnie, że wchodzi do sektora farmaceutycznego i będzie sprzedawał leki. O co to wszystko chodzi? To są te tak zwane te Amazon, Alibaba, Tencent czy Google. To są te tak zwane firmy, konglomeraty cyfrowe. No i coraz więcej handlu przenosi się w wirtualną przestrzeń. I w tej chwili 10% handlu detalicznego na świecie to jest poprzez internet.
Minęła już godzina 8, czekamy na Antoniego Opalińskiego, który przyjdzie z przeglądem prasy, ale jeszcze zanim pojawi się Antoni Opaliński, to pytanie do Andrzeja Kęsboka o polską strategię, bo wypadałoby, znając trend rynkowy, wymyśleć, co możemy zrobić, żeby polskie interesy, żeby polscy producenci, polscy klienci na tej wielkiej zmianie nie stracili.
Sądzę, żeby tracili. Oni się rozwijają w tej chwili bardzo szybko, również w sektorze spożywczym. Także uważam, że to, co się w tej chwili w sposób naturalny dzieje, jest po prostu korzystne dla polskich przedsiębiorców.
Dobrym, pomyślnym akcentem zakończymy rozmowę z Andrzejem Kęsbokiem. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę.
Dziękuję Państwu.
Ciężko teraz, proszę Państwa, wyrwać Andrzeja Kęsboka do poranka, bo człowiek jest zajęty. Ale jak przychodzi, to zawsze miło posłuchać. Dziękuję.
Bardzo miło za zaproszenie. Dziękuję raz jeszcze.